The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, przedostatni dzień listopada. Jest to 29 dzień tego miesiąca, a 333 dzień bieżącego roku. Do końca roku pozostaje 32 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7:00 i zajdzie o 16:37. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 37 minut. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. A dziś składamy najlepsze życzenia zarówno urodzinowe, jak i imieninowe tym, którzy je dziś obchodzą. Imieniny Bazylego i Saturna. Wszystkiego najlepszego. Chłodno. 43 stopnie to maksymalna w dniu dzisiejszym, jutro 1 stopień zimniej, natomiast najcieplej w tym tygodniu w czwartek i w piątek, bo temperatury przekroczą 50 stopni, a później ponownie powrót do 40 paru stopni. Zaś powiedzenie na dzień dzisiejszy. Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada.
Szukam odpowiedzi na tyle pytań. Obiecujesz wiele, tak, a potem znikasz. Chciałbym znać reguły w twojej grze. Bezradnie nie wiem, kiedy oszukujesz mnie. Czasem mówisz nie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież widzę cię. Ale do końca nie wiem, czego dzisiaj chcę. Sam już nie wiem, czego chcę. Po co tyle złudzeń, niełatwych zdarzeń? Zostaw tu po sobie jakiś ślad. To wystarczy. W noc przypadkiem skradasz moje sny. W dzień próbuję złapać wzrok, a ty, ty czasem mówisz nie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież widzę cię. Ale do końca nie wiem, czego dzisiaj chcę. Sam już nie wiem, czego chcę. W głowie wciąż trzymam zapas słów. Proszę, daj się złapać znów. Ty czasem mówisz nie. Czasem po prostu wracasz do tych samych miejsc. Przecież widzę cię.
Arek Kłusowski w utworze Szukam. Kurs dolara w Polsce utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, a więc złoty słabnie. 4,16 zł. Złoto 1790 dolarów i 70 centów. Spadek ropy 75 dolarów i 73 centy. A teraz nasze kalendarium. Rok 1772. Zakończyła się obrona klasztoru ojców karmelitów bosych w Zagórzu. Ostatnia bitwa w czasie Konfederacji Barskiej. Rok 1814. W Londynie po raz pierwszy na świecie rozpoczęto drukowanie dziennika The Times na cylindrycznej maszynie konstrukcji Friedricha Koniga. Rok 1830. W nocy młodzi słuchacze szkoły podchorążych piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadowe. Rok 1864. Rok 1864. Wojna z Indianami. Oddziały milicji z Colorado pod dowództwem Johna Chivingtona dokonały masakry około 200 mieszkańców wiosek z plemienia Cheyenne'ów i Arapachów nad strumieniem Sand Creek. Zdarzenie to zmusiło Indian do przyjęcia warunków kapitulacji i zamieszkania w rezerwacie. Rok 1877. Thomas Alva Edison zaprezentował działanie fonogramu poprzednika gramofonu. Rok 1899. Powstał kataloński piłkarski klub FC Barcelona. Rok 1918. Józef Piłsudski objął urząd głowy państwa jako tymczasowy naczelnik państwa. Urząd ten piastował do 20 lutego następnego roku, kiedy to Sejm Ustawodawczy zatwierdził go jako naczelnika państwa. Rok 1939. Rada Najwyższa ZSRR wydała dekret o przymusowym nadaniu obywatelstwa radzieckiego Polakom zamieszkałym na terenach zagrabionych przez ZSRR, co spowodowało przymusowy pobór do wojska Polaków. Około 210 tysięcy trafiło do Armii Czerwonej, ale przede wszystkim objęto wszystkich jurysdykcją radziecką, co spowodowało liczne aresztowania i zsyłki. Rok 1947. Na wniosek ONZ-u Palestyna została podzielona na część żydowską i arabską, które przekształciły się następnie w Izrael i arabską Palestynę. 70 lat temu na poligonie w Nevadzie przeprowadzono pierwszą amerykańską próbę jądrową w Stanach. Rok 1954. W Nowym Jorku zamknięto centrum imigracyjne na Ellis Island. 50 lat temu w Harden został porwany Theo Albert, współzałożyciel niemieckiej sieci supermarketów Aldi. Po wpłaceniu 7 milionów marek okupu zwolniono go 17 dni później. Natomiast 20 lat temu zmarł George Harrison, brytyjski muzyk, był członkiem grupy The Beatles. Rok 2009. W referendum Szwajcarii obywatele opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu budowy minaretów. W roku 2016 8 górników zginęło w wyniku wstrząsu w kopalni rudy miedzi Rudna w Polkowicach.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 02 35.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W Ministerstwie Zdrowia zebrał się specjalny sztab kryzysowy dotyczący m.in. nowego wariantu koronawirusa pod nazwą Omikron. Omawiane są na nim również możliwe obostrzenia graniczne. Efekty tego posiedzenia będą znane jeszcze dziś, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je pan minister Adam Niedzielski po to, żeby właśnie przede wszystkim z tych krajów, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić.
Natomiast za godzinę odbędzie się posiedzenie zespołu do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2, zapowiedział wiceszef resortu Waldemar Kraska.
Sytuacja jest dość dynamiczna, dlatego zwołałem na dzisiaj kolejne spotkanie zespołu, abyśmy przyjrzeli się tej sytuacji, która w tej chwili jest wokół naszego kraju, ale także jak działają nasze laboratoria, które w tej chwili badają sekwencje genomu koronawirusa, więc myślę, że jeżeli taki przypadek w Polsce się pojawi, natychmiast zostanie przez nas zdiagnozowany.
Nowy wariant koronawirusa pochodzący z południa Afryki został już potwierdzony w kilku państwach Europy. Japonia i Izrael podjęły już decyzję o tym, że nie będą wpuszczać obcokrajowców na swoje terytoria. Z kolei Australia opóźniła o co najmniej 2 tygodnie otwarcie granic dla obcokrajowców. Istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się na świecie nowej odmiany koronawirusa. Ostrzegając przed tym, Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji. Jednocześnie WHO zaapelowała do 194 państw członkowskich o przyspieszenie szczepień grup wysokiego ryzyka. Większość imigrantów przebywających w domu otwartym Fundacji Dialog opuściło już Polskę, przekazała Straż Graniczna. Kierowani tam byli imigranci przekraczający granicę z Białorusią, którzy wymagali opieki medycznej. Większość z nich nie chciała zostać w ośrodku, przekazała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.
Takich osób do Fundacji Dialog przekazaliśmy 286. Ośrodek, ten dom otwarty, opuściło 258 osób. Pomimo tego, że wstępnie deklarowały, że chcą pozostać na terytorium Polski, to osoby opuściły terytorium Polski.
Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 92 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. A sytuacji na naszej granicy z Białorusią i jej geopolitycznemu kontekstowi poświęcone będzie dzisiejsze popołudniowe spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z klubami i kołami parlamentarnymi. Rozmowy nie będą dotyczyły tylko sytuacji na wschodniej granicy Polski, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller w TVP Info.
Sytuacja geopolityczna jest o wiele trudniejsza niż tylko sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mówimy tutaj o zagrożeniach energetycznych, szantażu energetycznym ze strony Rosji, szantażu gazowym. Mówimy tutaj o informacjach, które dopływają do nas i do naszych sojuszników w zakresie ruchów wojskowych ze strony Rosji przy granicach z Ukrainą. Mówimy tutaj o działaniach dezinformacyjnych. To wszystko łączy się w niestety w bardzo niebezpieczny obraz.
W ubiegłym tygodniu premier Morawiecki odbył serię spotkań z europejskimi szefami rządów i prezydentami. Wziął także udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, który zwołano na jego prośbę. Dziś w szczycie V4 bierze udział prezydent Andrzej Duda. 3 lutego rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi opinię w sprawie Turowa. Chodzi o skargę Czech na Polskę dotyczącą przedłużenia koncesji do 2026 roku na wydobycie węgla brunatnego w kopalni. Orzeczenia należy się spodziewać kilka tygodni po opublikowaniu opinii, pod warunkiem, że do tego czasu nie będzie porozumienia między Warszawą i Pragą i wycofania skargi. 9 listopada odbyła się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału w Luksemburgu. Czechy podtrzymały swoje zarzuty. Polska je odpierała. Cały czas toczą się natomiast negocjacje na linii Praga-Warszawa w sprawie zakończenia sporu. W Warszawie rozpoczęły się obchody 191. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W Łazienkach Królewskich szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złożył kwiaty przy popiersiu pułkownika Piotra Wysockiego, inicjatora listopadowego zrywu. Nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez pamięci o Powstaniu Listopadowym, podkreślał Jan Józef Kasprzyk.
Z tego zrywu czerpali siłę i moc i przesłanie kolejni walczący o wolność w wieku XIX, ale także i XX. W okresie międzywojennym rocznica wybuchu Powstania Listopadowego stała się świętem podchorążych i tak jest zresztą do chwili obecnej.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował dziś medalem Pro Patria Konrada Nawrockiego.
Pan Konrad od wielu, wielu lat dba o to, aby pamięć o szczególnym miejscu w Warszawie, jakim jest Reduta Ordona, jedna z redut Powstania Listopadowego, nie została wymazana z powierzchni Warszawy.
O godzinie 17 na dziedzińcu Belwederu odbędzie się apel z okazji Dnia Podchorążego oraz rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.
Wiadomości prezentowała Marzena Godon. Jak poinformował białoruski minister obrony Wiktor Czrenin, Białoruś i Rosja planują manewry w ramach zabezpieczenia granicy południowej z Ukrainą. Planujemy przeprowadzenie manewrów wspólnie z naszymi partnerami, najważniejszym sojusznikiem strategicznym Rosją, powiedział Czrenin, cytowany przez agencję Bełta. Minister oświadczył, że chodzi o, cytuję, kompleks działań w perspektywie średniookresowej. Dodał również, że w przyszłym roku oba kraje nie planują dużych manewrów w rodzaju Zapad czy tarczy Związku. Z kolei Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Zachód rozumie, po której stronie będzie Białoruś w przypadku wojny na granicy Federacji Rosyjskiej. Oni doskonale rozumieją, że jeżeli rozpoczną wojenkę w Donbasie czy gdzieś jeszcze na granicy z Rosją, Białoruś nie będzie stać z boku. I wiadomo, na której będzie stronie, oznajmił Łukaszenka. Władze w Kijowie informują o koncentracji około 92 tysięcy rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy Rosji i Ukrainy. Dane wywiadowcze pokazują również na istnienie konkretnych planów sugerujących ponowną rosyjską inwazję na Ukrainę tej zimy. Część ekspertów uważa, że do ewentualnego ataku mogłoby dojść także z terytorium Białorusi. Dziś Cyber Monday, czyli wielka obniżka w internetowych sklepach. Eksperci szacują, że Amerykanie wydadzą na zakupy w wirtualnych sklepach ponad 11,3 miliarda dolarów. Jednocześnie ostrzegają przed oszustami, dla których Cyber Monday jest doskonałą okazją do wyłudzeń. Robiąc zakupy, korzystamy ze sprawdzonych sklepów internetowych i unikamy podawania naszych danych, w tym numerów kart kredytowych czy debetowych, na stronach budzących jakiekolwiek wątpliwości, apelują eksperci. Z danych Adobe Analytics wynika, że w czarny piątek utarg z internetowych zakupów w Stanach Zjednoczonych wyniósł 8,9 miliarda dolarów. A więc mniej niż przed rokiem, kiedy to Amerykanie wydali rekordową sumę 9 miliardów dolarów. W święto dziękczynienia w Stanach zrobiono zakupy w witrynowych sklepach na 5,1 miliarda dolarów. Tyle samo wydano w Thanksgiving w 2020 roku. Dodajmy, że od 1 listopada w Stanach Zjednoczonych w wirtualnych sklepach wydano już 89,9 miliarda dolarów. Jeżeli zainteresowanie zakupami online nadal będzie tak duże, to do grudnia utarg wyniesie 207 miliardów dolarów, szacuje Adobe. Biały Dom wzywa Amerykanów do szczepienia się przeciwko COVID-19. Wszystko z powodu nowej mutacji Omikron. Ocena stopnia zaraźliwości oraz intensywność objawów nowego wariantu koronawirusa nazwanego Omikron zajmie około 2 tygodni. Taką informację przekazali eksperci do chorób zakaźnych prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Biały Dom apeluje do Amerykanów, by poddali się szczepieniom przeciwko COVID-19 i przyjmowali dawki przypominające. W Stanach jak dotąd nie wykryto zakażenia Omikronem. Główny epidemiolog kraju, dr Anthony Fauci, przyznał jednak, że jest to tylko kwestia czasu. Joe Biden spotkał się wczoraj w gabinecie owalnym z członkami rządowego zespołu do walki z COVID. Zapoznali oni prezydenta z najnowszymi informacjami na temat nowego wariantu wirusa. Dr Fauci poinformował prezydenta, że choć uzyskanie najbardziej definitywnej oceny zarazliwości, objawów i innych cech tego wirusa zabierze około 2 tygodni, to w jego przekonaniu obecne szczepionki dają pewien stopień ochrony przed ciężkim zachorowaniem, napisano w komunikacie Białego Domu. Rządowy zespół do walki z COVID rekomendował wszystkim osobom kwalifikującym się do przyjęcia dawki przypominającej, czyli tak zwanego booster, by zaszczepili się jak najszybciej. Jeszcze ważniejsze jest to, aby osoby dorosłe i dzieci, które jeszcze nie poddały się szczepieniu, zrobili to natychmiast, oświadczył Biały Dom. W sobotę prezydent Joe Biden wydał zakaz przyjazdu do Stanów Zjednoczonych 8 krajom afrykańskim. RPA, Botswany, Zimbabwe, Namibii, Lesoto, Eswanti, Mozambiku i Malawi. Zakaz wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.
Jak muzyka.
I wracamy do wiadomości z kraju. Premier Mateusz Morawiecki, zapytany na konferencji w Pyrzowicach o doniesienia w sprawie wiceministra sportu Łukasza Mejzy, którego firma miała obiecać leczyć ciężko chorych metodą, która nie ma medycznego potwierdzenia, powiedział, cytuję, że sytuacja na pewno będzie teraz przedmiotem bardzo szczegółowych badań. Wirtualna Polska napisała, że firma wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy obiecała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami. Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa – 80 tysięcy dolarów. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. Wiceminister zapowiedział, że artykuł Wirtualnej Polski będzie przedmiotem postępowań sądowych. W poniedziałek, czyli dzisiaj, Wirtualna Polska opublikowała kolejny tekst, którym zebrała historię osób, które miały kontakt z Vinci Neo Clinic i były namawiane na niesprawdzone terapie. Wszyscy pokazują nam e-maile, zapisy rozmów lub telefonów od ludzi z firmy Vinci Neo Clinic. W okresie, którego dotyczy ich historia, Łukasz Mejza był prezesem i właścicielem tej firmy, pisze Wirtualna Polska. O wyjaśnienie poproszono też ministra sportu, bezpośredniego zwierzchnika wiceministra. Zdaniem ministra nie możemy mówić w żadnym wypadku o łamaniu prawa, to jest cytat. Możemy mówić o wartościach moralnych, że być może część tych chorych ludzi uzyskała nieuzasadnioną nadzieję na wyleczenie. Z tego co wiem, to pan minister Mejza jest świadomy tego, że popełnił błąd. Podkreśla, że działał jednak w dobrej wierze. Prowadził działalność w okresie, kiedy sam był przekonany przez jednego z kolegów, który został dzięki tej metodzie wyleczony z jakiejś trudnej, rzadkiej choroby, kontynuował. Zresztą minister Mejza sam zgłasza się do lekarzy z prośbą o potwierdzenie skuteczności tej metody. W momencie, kiedy do lekarzy zaczęły spływać negatywne podejścia do medycyny, która jest proponowana, to się z tej działalności wycofał. Taka jest moja wiedza, którą powziąłem od ministra. Jeśli ona się potwierdzi, to w tych okolicznościach nie widzę żadnej potrzeby, aby podejmować jakiekolwiek kroki polityczne w odniesieniu do pana ministra. I z tego, co wiem, zarówno kierownictwo partii republikańskiej, jak i rząd, jak i Zjednoczona Prawica również o takie kroki w stosunku do ministra Mejzy przynajmniej do mnie nie występowało, powiedział minister sportu Bortniczuk. Co państwo na to? Sprzedawanie ludziom, którzy są zdesperowani, jeśli chodzi szczególnie o dzieci, za 80 tysięcy dolarów jakichś niesprawdzonych nadziei powinno być naprawdę karalne. Tymczasem słychać bezczelne wręcz wypowiedzi polityków. Nie wiem, jak oni chodzą spać z czystym sumieniem codziennie do łóżka. Jak można oszukiwać tak ludzi i być do tego jeszcze tak bezczelnym? Ale wracamy do wiadomości. Lekarze domagają się podjęcia przez rządzących bardziej skutecznych działań w walce z epidemią koronawirusa. Niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju wymaga podjęcia stanowczych kroków, które według dostępnej obecnie wiedzy naukowej mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji. Czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej. W związku z rozwojem pandemii lekarze chorób zakaźnych wystosowali w niedzielę 28 listopada apel do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia, marszałka Sejmu RP i marszałka Senatu RP. Cytuję, my specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych, którzy od blisko 2 lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów, spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami oraz niepewnością związaną z pojawieniem się nowych wariantów wirusa apelujemy o podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez urzędników unijnego certyfikatu COVID i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy. Podjęcie w trybie pilnym nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających takiego certyfikatu do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu. Podjęcie działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych. Apel podpisali wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W sytuacji niepokojąco wzrastającej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19, pojawieniem się nowych wariantów wirusa, które w innych krajach spowodowały już wprowadzenie restrykcji przez tamtejsze władze, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że władze publiczne powinny bezwzględnie wysłuchać głosów specjalistów z dziedziny epidemiologii i chorób zakaźnych, czytamy. Samorząd lekarski uważa, że niekorzystnie kształtuje się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju, wymaga podjęcia stanowczych kroków, które według dostępnej obecnie wiedzy naukowej mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji, to jest zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 oraz zabezpieczyć dostęp osób z innymi schorzeniami do opieki zdrowotnej. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych są wyraźnym sygnałem, że dalsza bezczynność władz jest rażącym zaniedbaniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia mieszkańców kraju, podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim stanowisku.
Przepraszaj mnie za nic, więcej nie wybaczaj. Na sumieniu pełno ran, odnieś swoich win. Zostajemy sami z rachunkami krzywd i pięknych chwil. Każda prawda z nami bawi się z
słowami, których w sobie nie ma.
A teraz zmieniamy klimat. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu Pana Tadeusza. Czyta Krzysztof Kosztyła.
Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były, odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż, na parkanie, stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana, więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos w pukle nierozwity, lecz w węzełki małe pokręcony, schowany w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać, zwrócona na pole, szukała kogoś okiem daleko, na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie. Jak biały ptak, zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno świecąca, nagła, cicha i lekka, jak światłość miesiąca. Nucąc, chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił, chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno. I sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć. Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnie wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obruk, i siano, bo sędzia nigdy nie chciał według nowej mody odsyłać konie gości Żydom do gospody. Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan wojski ubierze, który teraz za domem urządzał wieczerze. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości. Daleki krewny pański, przyjaciel domu, widząc gościa, Na folwark dążył po kryjomu, bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie. Wdział więc, jak mógł, najprędzej niedzielne ubranie nagotowane z rana, bo od rana wiedział, że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział. Pan wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, w której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane w ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień i nowych powitań. Gdy się pan wojski dosyć napytał, nabadał, na samym końcu dzieje tego dnia powiadał. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazywano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. O, jest z czego wybrać. U nas towarzystwo liczne od dni kilku zbiera się na sądy graniczne dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu. O, i pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Podkomorzy już zjechał z żoną i z córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają. Pójdziemy, jeśli zechcesz. I wkrótce spotkamy stryjaszka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się dowoli nagadać nie mogą. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu. Słońce nad nim czerwone, jak pożar na dachu, wtem zapadło do głębi. Jeszcze przez konary błysnęło jako świeca przez okienic szpary i zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska suwane po łące ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe. U niego ze dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce jego robotnik, kiedy znijdzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł mawiać pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi poczciwemu świętą, bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopężyta, niepełne jadą do stodoły. Cieszą się z niezwyczajnej ich lekkości woły. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, wesoło, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe z dozorcą, potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy otoczon rodziną, panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku, tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował, bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną. Więc do porządku wykli domowi i słudzy i przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało, przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Krótkie były sędziego z synowcem witania, dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroniu całowawszy uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było z łez, które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał. pana Tadeusza. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru i z łąki, z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki. Wszystko bierze ku studni, której ramię z drzewa raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa. Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości, nie chybił gospodarskiej ważnej powinności. Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy. Wojski z woźnym protazym ze świecami w sieni stali i rozprawiali. Nieco poróżnieni, bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska, którego widne były pod lasem z walizka. Po cóż te przenosiny? Pan Wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się już późno i trudno zaradzić. Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności dostatecznej dla tylu tak szanownych gości. W zamku sień wielka, jeszcze dobrze zachowana, sklepie niecałe. Wprawdzie pękła jedna ściana, okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi. Bliskość piwnic wygodna, służącej czeladzi. Tak mówiąc, na sędziego mrugał. Widać z miny, że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny.
Ktoś tak wymyślił cały świat, żebyś nie wiedział, co przyniesie noc i czym się skończy każdy rozpoczęty dzień. Zobaczysz dno, czy może właśnie dziś tu z dna odbijesz się? Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień. I miłość czyha tu jak sęp, by dopaść chwili, kiedy właśnie już niechcianym na tym świecie zaczynałeś być. Albo bez słów odejdzie nagle ktoś, z kim chciałeś dłużej żyć. Jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień. I tylko znanym jasno widzą czasem, coś objawi się i także jak za mgłą. Lub dobre wróżki czymś pocieszą nas, bo po to one są. Dla reszty przyszłość to nieznany ląd i nieodkryta się. Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień. Każda podróż, każdy cel, nie wiemy gdzie dotrzemy i czy znów ta droga dla nas dziś pomyślnie skończy się. I życie jest nadzieją, że to nie dotyczy mnie. Jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień, 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 jeszcze jedną noc, dzień.
Królowa Elżbieta traci kolejne królestwo. Barbados w tym tygodniu zmienia swój ustrój. Z monarchii zmienia się w republikę. To też oznacza, że Elżbieta II przestanie być królową tej karaibskiej wyspy. Barbados w przeszłości był brytyjską kolonią i uzyskał niepodległość w 1966 roku. Do tej pory zachował królową Elżbietę jako tytularną głowę państwa. Zmiana ustroju nastąpi we wtorek. Będzie to w dużej mierze zmiana symboliczna, bo królowa nie sprawuje żadnej realnej władzy na wyspie. Od tej pory głową państwa będzie dotychczasowy gubernator generalny Sandra Masson, która zostanie od jutra prezydentem wyspy. Jest ona wybierana przez lokalny parlament. Premierem Barbadosu również jest kobieta Mia Motley. Uroczystość przekazania władzy nowej prezydent odbędzie się w kraju, stolicy tego kraju, Bridgetown, na Placu Bohaterów. Będzie na niej obecny książę Karol, brytyjski następca tronu. Nie wiem, jak ta zmiana wpłynie na codzienne życie mieszkańców Barbadosu, mówi agencji Reutera Diane King, mieszkanka stolicy. Dalej władzę będzie sprawować nasza premier, zwraca uwagę. Zmiana władzy nie będzie mieć żadnego wpływu na sytuację międzynarodową kraju. Na Barbadosie mieszka obecnie 300 tysięcy osób. Kluczową częścią gospodarki jest turystyka, która bardzo ucierpiała w czasie pandemii. Wielu mieszkańców narzeka też na wysokie ceny produktów, co jest powodem zakłócenia łańcucha dostaw. Wiele rzeczy codziennego użytku jest importowanych na wyspę. Mimo końca ery kolonialnej władze Wielkiej Brytanii i jej królowie w dalszym ciągu byli głowami państw na całym świecie. Elżbieta II poza królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest także głową 15 innych państw. Antigły, Barbudy, Australii, Bahamas, Belize, Grenady, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent i Wyspy Salomona oraz jeszcze dwóch innych, Tuwalu i Grenadyn.
Nieznane są otchłanie ludzkich serc, madam. Nikt nie wie, co w nich kryje się na dnie, madam. Nie zgłębisz tych tajemnic, nawet ty, madam. Zamiast więc iść na dno, badać, gdzie leżał błąd, ty się śmiej, comme il faut. Excuse moi. Mam, jak jej powiedzieć mam, że wszystko dobre, co się dobrze kończy, że czasem miło jest, lecz wszystko ma swój kres. Niech pani wierzy mi, czelami. Au revoir, madam, czas, żebym został sam, mógł mówić, kiedy chcę i to, co myślę. Na tapczan rzucać płaszcz, na stole nogi kłaść, oglądać tylko sport, żyć jak lord. Tragedie takie świat zna nie od dziś, madam. Więc proszę, zakręć gaz i otrzyj łzy, madam. Pół świata to mężczyźni, to jest fakt, madam. Widzisz więc, nie jest źle. Na twój lep złapie się jakiś kiep. O, e, w, r, madam. Już ja cię dobrze znam i wiem, co kryje się pod słodką winką. Pani się czai wam, co gotów iść wabank. Pani ma ostry kły, femme terrible. Au revoir, madame, niech pani zwija klam. W tym życiu nie ma miejsca już dla pani. Co było, zmyło się, co będzie, któż to wie. Ja życzę jej laj, laj, baj, baj, baj. Au revoir, madame, na drogę pani dam. Krówkę ciągutkę, niech jej będzie słodko. Więc nie wspominaj, że i proszę nie mów, że złotyczy przy mnie jej było, 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 było brak.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając do spotkania na antenie jutro o tej samej porze, a więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia i błagam, bądźcie Państwo bezpieczni, nie ryzykujcie niepotrzebnie, jeśli nie ma takiej konieczności. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.